Analizujemy strukturalną patologię współczesnego systemu finansowania startupów, która doprowadziła do powstania tzw. pułapki ładu korporacyjnego, Unicorn Governance Trap. Teza jest jasna. Nadmiar prywatnego kapitału w połączeniu z lukami regulacyjnymi pozwolił przedsiębiorstwom osiągać skalę globalnych korporacji. Jednocześnie formalnie zachowują one przywileje i brak nadzoru właściwe dla małych spółek. W efekcie tradycyjne mechanizmy dyscyplinujące venture capital zostały zastąpione przez kulturę blitz scalingu oraz kult wizjonera. Drastycznie ogranicza to transparentność i odpowiedzialność założycieli. Szczególną uwagę należy zwrócić na zatarcia granicy między rynkiem prywatnym a publicznym. Rozwój wtórnych rynków płynności oraz zmiany w prawie, m.in. Jobs Act, sprawiają, że spółki mogą unikać debiutu giełdowego i obowiązków raportowych niemal w nieskończoność. Prowadzi to do niebezpiecznego zjawiska prywatyzacji zysków przy jednoczesnym uspołecznieniu ryzyka. Gdy gigantyczny, niedozorowany podmiot upada, koszty ponoszą nie tylko inwestorzy, ale przede wszystkim pracownicy i instytucje publiczne. Kryzys finansowania startupów. Mit garażowej innowacji usprawiedliwia ryzyko i spalanie kapitału. Problem pojawia się jednak, gdy firma osiąga skalę korporacji, lecz zachowuje przywileje małych podmiotów. To strukturalna wada systemu, która pozwala prywatnej megalomanii stać się ryzykiem systemowym. Granica między spółką prywatną a publiczną uległa zatarciu. Przedsiębiorstwa formalnie prywatne osiągają dziś skalę zarezerwowaną dawniej dla giełdy. To dwa odmienne modele kontraktu społecznego. Rynek publiczny opiera się na transparentności. Ten prywatny, historycznie przeznaczony dla nielicznych profesjonalistów, pozwala unikać szerokich obowiązków informacyjnych. Problem pojawia się, gdy ten wyjątek staje się kanałem finansowania firm wartych miliardy dolarów. Prywatność spółki to kategoria prawna, lecz skutki jej działania mają wymiar społeczny. Nadmiar kapitału sprawia bowiem, że firma nie musi sprawdzać, czy potrafi samodzielnie oddychać. Wzrost kapitału w technologiach zmienił układ sił. Im bardziej pożądany startup, tym więcej fundusz jest skłonny oddać, w tym władze. Efektem są struktury founder-friendly i dual-class share. Pozwalają one założycielowi zachować decydującą kontrolę mimo posiadania niewielkiej części wartości ekonomicznej firmy. To Unicorn Governance Trap. Inwestorzy budują system, który później ogranicza ich możliwość reakcji. Do tej transformacji dołączyło osłabienie przymusu wejścia na giełdę. Dzięki temu ogromne przedsiębiorstwa mogą pozostać prywatne, funkcjonując poza dawną granicą publicznej przejrzystości. Problem ujawnia się w dynamice systemu. Rozwój kapitału prywatnego i mechanizmów płynności sprawił, że spółki nie muszą już debiutować na giełdzie. Powstaje byt. Permanentnie prywatna korporacja wielkiej skali. Słowo startup zaczyna nas oszukiwać. Firma może zachowywać retorykę eksperymentu, dysponując siłą giganta. Innowacyjność nie jest synonimem małości. System nauczył się hodować jednorożce. Firmy warte miliardy dolarów. Pytanie brzmi, w którym momencie przedsiębiorstwo wyrasta z przywilejów podmiotu małego? Ryzyko pozostaje prywatne tylko wtedy, gdy prywatne są jego konsekwencje. Tu zaczyna się historia blitzscalingu. Moment, w którym kapitał przestaje dyscyplinować. Venture capital zrodził się z paradoksu. Fundusz nie pożycza pieniędzy. On kupuje udział w przyszłości. Kluczowym filarem stało się finansowanie etapowe, czyli staged financing. To sztuka wiedzenia, kiedy następnego czeku jeszcze nie wypisać. Każdy kolejny dolar był konsekwencją nowej informacji. Inwestor stał się instytucją dyscyplinującą poznanie, mechanizmem immunologicznym chroniącym przed ryzykiem. Problem pojawia się, gdy nadmiar kapitału pozwala spółkom funkcjonować bez weryfikacji założeń. Wówczas fundusze przestają wybierać. Zaczynają konkurować o przedsiębiorców. To zmienia wyceny i psychologię rynku. Tak rodzi się Unicorn Governance Trap. Inwestorzy, bojąc się utraty transakcji, rezygnują z kontroli. Indywidualnie działają racjonalnie, lecz zbiorowo demontują własne zabezpieczenia. Symbolem tej zmiany stał się SoftBank Vision Fund, fundusz o skali 100 miliardów dolarów. Tradycyjny fundusz zapytania o kapitał na rozwój. Mega fundusz pyta zaś, ile środków potrzeba, by wygrać rynek? To przejście od nauki do podboju. Kapitał staje się bronią, która pozwala subsydiować ceny i agresywnie skalować organizację. Tak narodził się blitzscaling, błyskawiczny wzrost w warunkach niepewności. Jednak tempo ekspansji to nie dowód jakości modelu biznesowego. Wzrost finansowany z zewnątrz często maskuje wadliwą ekonomikę i jedynie szybciej spala kapitał. Obecność renomowanych funduszy tworzy maszynę społecznego potwierdzania przekonań. cena przestaje odzwierciedlać narrację, a zaczyna ją produkować. Medialna wycena w miliardy dolarów nie oznacza, że akcje pracowników mają taką samą wartość. Nadmiar kapitału usuwa konieczność wybierania, a strategia to przecież sztuka rezygnacji. Problem pojawia się, gdy rozmiar finansowania przestaje być proporcjonalny do zdolności organizacji do jego wykorzystania. Kapitał zamiast usuwać ograniczenia innowacji, zaczyna usuwać ograniczenia rozsądku. Spółka z nieograniczonym kapitałem może potraktować rynek jak pole wojny materiałowej, by wyeliminować konkurencję. To mechanizm venture predation, gdzie cena przestaje być sygnałem efektywności, a staje się instrumentem strategii. Przykład WeWork pokazuje, że problemem jest wadliwy ład korporacyjny. Rada dyrektorów i audyt istnieją po to, by móc powiedzieć nie nawet człowiekowi genialnemu. Prawo chroni nas w chwilach, gdy społeczny zachwyt czyni kontrolę niepopularną. Geniusz w tworzeniu produktu nie oznacza zdolności do zarządzania tysiącami ludzi. Wizjoner może być fatalnym administratorem, a kult fundatora napędza lęk inwestorów przed pominięciem okazji, tak zwany fear of missing out. W świecie venture capital jedna spółka rekompensuje dziesiątki strat, co prowadzi do kaskady prestiżu. Analiza ustępuje miejsca presji uczestnictwa, a kapitał kupuje czas. Może on służyć budowie skali jak w przypadku Amazon, ale może też refinansować błędy i opóźniać informacje o porażce. Klasyczny model venture capital opierał się na niedoborze pieniędzy. Dziś mamy nadmiar kapitału i brak projektów. To zmienia układ sił. Teraz fundusz zabiega o przedsiębiorcę. Kapitał pozwala spółce dłużej pozostać prywatną, co ogranicza dostęp do informacji i osłabia nadzór. Największym błędem okazało się oddanie kapitału wraz z możliwością powiedzenia inwestorom, że mogą patrzeć, ale nie mogą zatrzymać założyciela. To problem ładu korporacyjnego. René M. Jones wprowadza pojęcie pułapki ładu jednorożców. To sytuacja, w której inwestorzy dobrowolnie rezygnują z praw kontrolnych, byle tylko uzyskać udziały w najbardziej pożądanych spółkach. Kluczowym narzędziem są struktury dual class, czyli akcje o różnej sile głosu. Dzięki super voting share założyciel zachowuje władzę, nawet gdy jego udział ekonomiczny ulega rozwodnieniu. To odwrócenie klasycznego problemu agencji. Zamiast rozproszonej własności mamy koncentrację władzy w rękach fundatora. Rada dyrektorów staje się wtedy jedynie atrapą, a inwestorzy zakładnikami własnych decyzji. Problem pojawia się, gdy ochrona wizji zmienia się w ochronę fundatora przed odpowiedzialnością. Rada Theranos brakowała kompetencji technicznych, co uniemożliwiło weryfikację kłamstw Holmes. To błąd instytucjonalny. Gdy hierarchia blokuje sygnały ostrzegawcze, lojalność wobec misji staje się ślepym posłuszeństwem wobec osoby. WeWork ukazuje inny wymiar pułapki. Konflikt interesów fundatora z dobrem spółki. Próba ograniczenia fundatora budzi lęk przed utratą wartości firmy. To mechanizm key person dependenci, szczególnie silny w jednorożcach. Przykład Ubera pokazuje pułapkę kultury organizacyjnej, gdzie agresywna strategia wzrostu paraliżuje funkcje kontrolne. Przypadek FTX to dowód, że tradycyjny ład korporacyjny może zostać zredukowany do poziomu symbolicznego. Prestiż funduszy tworzy paradoks zbiorowego team diligence. Im więcej renomowanych inwestorów, tym słabsza kontrola. Reputacja zastępuje informacje. Governance trap działa na trzech poziomach: prawnych, ekonomicznym i kulturowym. Sukces rynkowy legitymizuje błędy w nadzorze. To system procykliczny. Wzrost maskuje ryzyko, a kryzys obnaża brak kontroli. Czy problemem są akcje dual class share, czy brak mechanizmów wygaszania uprzywilejowania wraz ze wzrostem firmy? Counter control ma sens w fazie startu, lecz przestaje być racjonalny, gdy spółka zyskuje na skali. Pytanie brzmi, czy uprzywilejowanie głosowe powinno być wieczne? Mechanizm chroniący fundatora może służyć unikaniu odpowiedzialności. Koszty niedojrzałości organizacyjnej obciążają często pracowników czy społeczności lokalne. Straty prywatnych jednorożców nie obciążają wyłącznie bogatych profesjonalistów. To fundamentalnie zmienia strukturę ryzyka. Pracownik nie kupuje udziału w spółce osobiście. Powierza środki instytucji emerytalnej. Im dłuższy ten łańcuch pośredników, tym większa asymetria między ryzykiem a wiedzą decyzyjną. Gdy kapitał pochodzi z systemów emerytalnych, prywatność transakcji nie oznacza już prywatności konsekwencji. To realne uspołecznienie ryzyka ekonomicznego. Problem pojawia się, gdy pracownik ponosi ryzyko inwestora, nie mając dostępu do kluczowych informacji. To mechanizm złotych kajdanek. Człowiek wiąże się z firmą w nadziei na przyszły zysk, podczas gdy realna wartość jego udziałów może odbiegać od wycen. Pracownik ryzykuje wszystko w jednym miejscu. jednocześnie swoją karierę i przyszły majątek. Kwota ogłaszana po rundzie finansowania często nie odzwierciedla realnej ceny akcji zwykłych. Jeśli udziały są częścią wynagrodzenia, pracownik musi mieć możliwość racjonalnej oceny ich wartości już na etapie oferty. Istnieje ścisła zależność między rodzajem innowacji a poziomem ryzyka. Błędem ideologii technologicznych było przenoszenie zasad tworzenia aplikacji na obszary o innym reżimie odpowiedzialności. W tym kontekście pojawia się pojęcie venture predation. To strategia, w której ogromny kapitał pozwala firmie świadczyć usługi poniżej kosztów rentowności, niszcząc konkurentów. Powraca zatem asymetria szybkości, gdyż technologia pędzi szybciej niż instytucje publiczne działają w rytmie procesów legislacyjnych. Różnica prędkości między innowacją a prawem tworzy przestrzeń, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje w ramach systemu zaprojektowanego dla innego modelu gospodarki. Problemem nie jest samo zakłócenie rynku, lecz rozkład kosztów okresu przejściowego. Mamy tu do czynienia z kosztami zewnętrznymi. Jeśli firma zatrzymuje zyski, a koszty przenoszą na pracowników lub administrację publiczną, będzie podejmować większe ryzyko. W modelu wielkiego jednorożca porażka może dotknąć fundusze emerytalne, samorządy czy całe segmenty rynku. Przedsiębiorstwo pozostaje prywatne w rejestrze, ale jego promień oddziaływania staje się publiczny. Konstrukcja przepisów nie zakładała, że państwo odróżni dobrą inwestycję od złej. Kluczem miało być ujawnienie informacji tak, aby nabywca mógł samodzielnie ocenić przedsiębiorstwo. W sprawie ESIC vs. Ralston Purina Company z 1953 roku Sąd Najwyższy uznał, że ochrona ustawowa jest zbędna, gdy inwestorzy potrafią zadbać o siebie dzięki dostępowi do danych. W 1982 roku Regulation D wprowadziła Rule FIDE 06 bezpieczną przystań dla prywatnych ofert. Pozwala ona pozyskać nieograniczony kapitał od inwestorów akredytowanych bez konieczności dostarczania pełnego pakietu dokumentów. Prawo zakłada tutaj, że taki podmiot jest zdolny do samodzielnej ochrony własnego interesu. Erozja progów nie oznacza braku kompetencji nowych inwestorów, lecz zmienia charakter rynku. Inflacja dereguluje system bez ustaw. Majątek pozwala ponieść stratę, ale nie chroni przed oszustwem i fałszywymi danymi. Kolejnym etapem transformacji był National Securities Markets Improvement Act z 1996 roku. Ustawa ta rozwiązała problem nakładających się wymogów federalnych i stanowych. Siemion ograniczyła kompetencje w zakresie prewencyjnej rejestracji, pozostawiając uprawnienia antyfraudowe. Oznacza to przesunięcie modelu ochrony z prewencji w stronę odpowiedzialności następczej. Rule 506 litera C umożliwia szeroką reklamę oferty, pod warunkiem, że nabywcy są inwestorami akredytowanymi. W ten sposób opozycja między rynkiem prywatnym a publicznym traci część swojej treści ekonomicznej. Inwestorzy musieli mierzyć się z niską płynnością aktywów. Dopóki zmiany w Rule 144 nie ułatwiły odsprzedaży Restricted Securities. To kluczowy warunek powstania rynku wtórnego. Dzięki temu funkcje płynnościowe można realizować bez wejścia na giełdę, co osłabia bodziec do przeprowadzenia IPO. Przełomem był Jobs Act, który podniósł próg obowiązkowej rejestracji z 500 do 2000 udziałowców. To drastycznie zwiększyło przestrzeń rozwoju spółek poza reżimem raportowym. Interpretacja Jones dostrzega warunki powstania wiecznie prywatnej korporacji. Podwyższenie progu z 500 do 2000 akcjonariuszy pozwoliło startupom rosnąć bez konieczności raportowania. Kluczowy jest tu podział na formalnego posiadacza w rejestrze oraz ekonomicznego beneficjenta poprzez spółki celowe. ESEC zauważa, że takie wehikuły mogą służyć jako arbitraż i ułatwiać obejście obowiązków rejestracyjnych. Rynek jednorożców nie wyrósł bez prawa, lecz wewnątrz niego. Wykorzystał strukturę stworzoną przez regulatora oraz mechanizmy agregowania inwestorów w spółkach celowych. Żaden element nie tworzy jednorożca samodzielnie. Znaczenie ujawnia się w połączeniu. To zależność ścieżkowa. Prawo ewoluuje w odpowiedzi na problemy epoki, lecz nie przewidzi świata aplikacji czy centikornów. Istnieje trade-off między ochroną inwestora a kapital formacją. Pytanie brzmi, jak długo wyjątki dla rynku prywatnego są uzasadnione przy ogromnej skali działalności firmy? Granica między rynkiem prywatnym a publicznym przesuwała się poprzez serię drobnych decyzji. W sferze prywatnej pozostają przedsiębiorstwa o rozmiarach, których dawny system nie kojarzył z prywatnością. Tak powstał jednorożec. Kluczem jest ekonomia prywatnej płynności. Prywatne platformy wtórnego obrotu umożliwiają sprzedaż udziałów innym inwestorom, bez konieczności przeprowadzania debiutu giełdowego. To tworzy przestrzeń, gdzie można uzyskać płynność finansową, unikając reżimu informacyjnego giełdy. Mamy do czynienia z prywatną giełdą bez giełdy. SEC przypomina, że papiery z ofert prywatnych podlegają ograniczeniom w odsprzedaży. Kluczową bezpieczną przystanią jest Rule 144, gdzie okres holding period wynosi zazwyczaj rok lub 6 miesięcy dla emitentów raportujących. To fundamentalna zmiana dla współczesnych jednorożców. Fundatorzy i pracownicy mogą zrealizować część majątku bez czekania na IPO. To rozdziela dwa zdarzenia: dojrzewanie firmy oraz monetyzację jej wartości. Mechanizmy takie jak tender offer pozwalają sprzedać vested equity w kontrolowany sposób. Prywatna płynność obniża koszt oczekiwania na debiut giełdowy. Dzięki rynkom wtórnym założyciele i inwestorzy mogą dywersyfikować majątek, nie potrzebując już tak szybko wejścia w publiczny reżim raportowy. To zjawisko łączy się z mechanizmem wyceny. W przeciwieństwie do giełdy, gdzie trwa proces pracy discovery, cena na rynku prywatnym bywa selektywna i mniej reprezentatywna. Kluczowa różnica dotyczy dostępu do informacji. Emitent publiczny raportuje okresowo, tworząc wspólną bazę wiedzy. Rynek prywatny jest fragmentaryczny. SEC podkreśla, że płynność na rynku prywatnym nie jest ekwiwalentem tej publicznym, gdyż brakuje tu standaryzowanego disclosure. Wykreowano płynność bez pełnej przejrzystości. Proponowana reforma zakłada rozszerzenie obowiązków ujawniania danych, by zmniejszyć lukę między płynnością prywatną a publiczną. Przedsiębiorstwo może dążyć do zapewnienia płynności pracownikom, chcąc jednocześnie zachować kontrolę nad kręgiem inwestorów. Płynność ta jest reglamentowana przez spółkę, co powoduje, że cena nie musi odzwierciedlać realnej równowagi podaży i popytu. Rynek prywatny może zatem opóźniać moment uznania, że wycena przestała odpowiadać rzeczywistości. Wartość udziałów pozostaje potencjalna aż do momentu transakcji. Powstaje asymetria, gdyż część wyceny zostaje skonsumowana przed publiczną weryfikacją. Prywatne rynki wtórne tworzą niepełne IPO rozłożone w czasie. Świadczy o tym średni czas od założenia firmy do IPO, który wzrósł z około 8 lat w 1996 roku do około 14 lat w 2025 roku. Firmy, zwłaszcza technologiczne, pozostają prywatne dłużej niż w poprzednich dekadach. To zmiana strukturalna. Przesuwa ona moment, w którym inwestor publiczny uzyskuje dostęp do wzrostu spółki. Większość wartości zostaje skapitalizowana wcześniej, w portfelach fundatorów i kapitału prywatnego. Tworzy to konflikt regulacyjny. Czy chronić drobnych inwestorów przed ryzykiem, czy raczej otworzyć im drogę do aktywów prywatnych? To centralny problem przyszłości finansowania. Prywatne rynki wtórne to kluczowy wynalazek współczesnego kapitalizmu venture capital. Rozwiązują problem płynności, pozwalając pracownikom i inwestorom na wcześniejszy zwrot środków. Spółki mogą rosnąć w ogromną skalę, pozostając formalnie prywatnymi. W tym systemie pracownik staje się jednocześnie inwestorem. Czy w świecie, gdzie płynność finansową można oddzielić od transparentności, a skalę korporacyjną od odpowiedzialności? Pojęcie startupu nie stało się jedynie wygodnym parawanem dla nowej formy niekontrolowanego kapitalizmu? Być może największym sukcesem współczesnych jednorożców nie jest ich innowacyjność, lecz zdolność do funkcjonowania w próżni regulacyjnej, która pozwala im rosnąć szybciej niż mechanizmy etyki i nadzoru. Pozostaje pytanie, ile jeszcze wizjonerskich katastrof musi nastąpić, byśmy uznali, że prawo do prywatności kończy się tam, gdzie zaczyna się systemowe ryzyko dla społeczeństwa.